Jazz
what if you could clean your retainer?
Teraz chciałbym właśnie zaprosić Państwa do zapowiedzianego już, a właściwie zmienimy przed na moment temat, dlatego że tu miałem ponownie małe zamieszanie z tą nową tą. Chciałem odnaleźć przedświąteczny, to taka dobra wiadomość dla nas. Dlaczego wszystkie grzechy polskich rodziców, czy tylko polskich rodziców? Posłuchajmy, byłem zaskoczony tą rozmową. Nie znam pana profesora Mariusza Jędrzejko. Wiem, że on ma jakieś inne nasze pochodzenie, bo później tam się ten, ale doświadczony człowiek w dzisiejszych historiach nowego społeczeństwa. Posłuchajmy wywiad, który prowadzony jest przez Cypriana Wojciecha, czy nie, Majcieczaka. I jest tak ciekawy, zresztą wielu z nas ma ten problem i powinien tego wysłuchać. Zapraszam serdecznie. Oto to nagranie, które myślę...
Czy to cyfrowe rozproszenia, telefony, social media, czy mechanizmy jak agresja, alkohol. Co pana zdaniem leży tak naprawdę u samych podstaw tego zagubienia i potrzeby ucieczki?
A może oni uciekają od czegoś kompletnie innego? Może uciekają od siebie, od refleksji nad samym sobą? Bo kiedy ja patrzę na swoich pacjentów albo patrzę na ludzi, którzy szukają pomocy, to oni mówią o tym, co się dzieje, ale odmawiają kompletnie rozmowy o sobie, na przykład o sensie swojego życia. Czyli mają czas na to i mają środki na to, żeby pojechać, zobaczyć, kupić, natomiast nie mają tego czasu. Mówię, cokolwiek to będzie, czy to będą, o których mówić, czy to będą centra handlowe, czy ilość kanałów telewizyjnych, które możemy obejrzeć, ale wcale nie oznacza, że musimy obejrzeć. I nagle się okazuje, że coś sobie zabieramy. I tą kluczową rzeczą, którą dzisiaj człowiek sobie zabiera, to jest czas, żeby się przygotować do następnego dnia. To jest sen. My wstajemy rano zestresowani, z wysokim poziomem kortyzolu, z wysokim poziomem napięcia. Nasze dzieci, do których mówimy, Kasiu, wstajemy, odpowiadają, nie, bo jestem zmęczona, ale ta sama Kasieńka nie chce wyłączyć technologii ekranowych o godzinie 21.00, chociaż jest to dowiedzione naukowo, że to jest maksymalny czas, kiedy 16-17-latka może patrzeć na ekrany. Myśmy zgłupieli. Czyli to wszystko, co nam się oferuje, wierzymy mecie, wierzymy wszystkim szamanom cyberświata, którzy nie mówią nam jednej rzeczy. Zabieramy wam życie, a jeszcze po drodze ściągniemy od was pieniądze. I to mówię jako pedagog specjalny, jako psychopatolog. Ja widzę dzisiaj ludzi kompletnie zagubionych w rzeczywistości, którą chcieliby chwytać, chcieliby ją brać, ale nie rozumieją, że żyjemy tylko raz. A tam wysoko w niebie nie ma internetu i chodzi się z gołą do
pokoju. Ale jeśli mówię w kontekście dzieci, nastolatków, które jeszcze nie wiedzą, kim są, nie mają tego sensu życia, to już widzimy, że to pokolenie przesiąga tym, co robią rodzice, że już te najmniejsze dzieci uciekają w ten świat cyfrowy, który wydaje im się no lepszy właśnie od tego, który jest rzeczywistości.
Panie Cyprianie, ale od czego oni uciekają? Ponieważ my wracamy do domu i musimy obejrzeć kolejny kanał na Netflixie, musimy odrobić swoje zadania domowe w pracy, musimy zajrzeć do smartfona, bo coś się tam dzieje, bo tu sprzedają, tam są zniżki, natomiast nie mamy czasu na to, co jest kluczowe, na budowanie więzi społecznych w rodzinie. To nie jest łatwe, bo ja się sam też na tym łapię, że czasami mi Oleńka mówi coś takiego, znowu oglądasz film. Ale nie wiem, że ona wróciła, że już uśpiła Krzysia albo coś tam zrobiła. Tak, tych pułapek jest bardzo dużo, a dzieci, kiedy nie poświęcamy im czasu, to one natychmiast wypełniają lukę, bo tutaj nie chodzi o to, że one mówią, mama, tata, ty jesteś do niczego, tak? Albo nie chcę z tobą rozmawiać. Dzieci będą z nami rozmawiały, jeśli pojawi się natura więzi społecznej. Nie wiem, czy pamięta pan, kiedyś w kinach A później w telewizji był taki film Castaway, Poza światem. Tom Hanks.
Tak,
coś się dzieje tam w chmurach, on sobie ląduje na tej wyspie, fale wyrzucają skrzynie, liny, a któregoś dnia fale wyrzucają piłkę do koszykówki. Co robi samotnik na bezlodnej wyspie? Maluje jej usta, nazywa ją Wilsonem i zaczyna z nią rozmawiać, ponieważ pierwotną, naturalną potrzebą człowieka jest to, że rozmawiamy. My nie pamiętamy o tym, że wychodząc 300-400 tysięcy lat z Afryki, wychodziliśmy z babcią, z dziadkiem, wnuczkiem, wielkim stadem, że to stado funkcjonowało w świecie, w którym działały trzy rodzaje światła. Było światło żółte, czyli słońce. Kiedy było to słońce, to byliśmy aktywni. Kiedy pojawiało się światło różowo, czy tam pomarańczowo-czerwone, siadaliśmy przy ognisku i, drogi panie redaktorze, i patrzyliśmy na siebie w oczy, tak jak ja patrzę w tej chwili na pana, a kiedy pojawiało się światło czarne, to szliśmy spać. A dzisiaj cały cyfrowy świat dodał nam jeszcze jedno światło. Światło niebieskie, wielokolorowe, które w cudzysłowie zmusza nas, ale to nie ono, tylko ono pobudza układ dopaminogenny i powoduje, że musimy być aktywni. No i my jesteśmy aktywni, tak? Nie możemy obejrzeć jednego odcinka The Crown, nie możemy obejrzeć jednego odcinka Yellowstone, tylko jeden, drugi, trzeci, wchłaniamy się, a za chwileczkę kolejna oferta, a obok są te fajne Kasie i Tomkowie. Jacy są sami. I my mamy pretensje, że nie schodzą na kolację, ale to przecież to my robimy. Nie możemy mieć żadnych pretensji do dzieci. Ja powiem panu i słuchaczom wprost. Pracuję w tym, w cudzysłowie, bałaganie od lat. Ja nigdy nie spotkałem złego dziecka. Nawet jak ono krzyczy, wrzeszczy, to ono mówi tylko tak: jesteście dzicy, wy rodzice, nie mieliście dla mnie czasu, nie daliście mi fajnych wskazówek, nie rozmawialiście, mieliście czas żeby wymyć samochody, a nie wymyliście swoich głów tam w środku. Bo my mamy piękne auta, piękne apartamenty, a głowy brudne.
Tak się zastanawiam, czy mówiąc takie rzeczy, wracając do takich pierwotnych, atawistycznych wartości, czy nie przyzwyczaił już się pan do tego, że takie poglądy uznawane są za średniowieczne, konserwatywne? Czy nie powinniśmy się pogodzić z tym, że świat zmierza w kierunku, w którym zmierza, i powinniśmy się pogodzić
Gówno
z tym,
prawda.
Że dzisiaj świat ma wyglądać,
nie wolno. Co to znaczy? To ja mam się pogodzić z panem Zuckerbergiem i panem Maskiem, którzy chcą zarządzać moim czasem, moją rzeczywistością, a nie chcą ponieść za to odpowiedzialności. Ja mam się pogodzić z chińskim TikTokiem, który współodpowiada, wyraźnie podkreślić, za zaniżoną samoocenę i myśli samobójcze setek dzieci. Ja mam powiedzieć, zgadzam się na taki kierunek, never, nigdy. My właśnie musimy bronić swojej osobowości, dlatego że ci ludzie, którzy tym zarządzają, oni nie mają swoich dzieci tam. Oni budują swoją bańkę własną, w tej bańce jest wszystko, a od was mówią tak: chcemy od was informacji, chcemy waszych pieniędzy. Czy dzisiaj jesteśmy w stanie odpowiedzieć, kto w tych wielkich social mediach, na tych wielkich platformach odpowiada za to, co wprowadza do sztucznej inteligencji? Kto zarządza TikTokiem od strony społecznościowej? Jakie są jego kwalifikacje psychologiczne, emocjonalne? Nic nie wiemy. Oni siebie uważają za współczesnych cyfrowych bogów, a odpowiedź rozważnych ludzi musi brzmieć: nie. Technologie cyfrowe są absolutnie fantastyczne, a to, co ja mówię, nie jest średniowieczne. Otóż my możemy korzystać ze wszystkich zasobów świata, także z lodów, także z cukierków, tylko tyle, ile jesteśmy przygotowani pod względem emocjonalnym, poznawczym, ale także w zakresie rozwoju psychosomatycznego. Krótko mówiąc, przepiękna polska psychologia, tworzona między innymi przez pana profesora Trempałę, przez profesora Kazimierza Dąbrowskiego. Nie amerykańska psychologia, tylko polska, adekwatna do świata rzeczywistego. Co zrobiliśmy? Oddaliśmy i powiedzieliśmy: bierzemy to, co nam dajecie. Nie. Bierzemy tylko tyle, do ile jesteśmy przygotowani. Niech pan weźmie zwykłą, prostą grę komputerową dla chłopców. Odwracamy to pudełko, a tam na dole są kwadraciki. Na tych kwadracikach są PEGI. Jest taki PEG 16. Czyli może to dostać dziecko w wieku 16 lat. A co robi sierota polska, ojciec? Mój syn ma 15 lat, to ja mu kupię. Nieprawda. Nie możesz mu kupić. Dlatego, że przecież ten PEG mówi wyraźnie, jak skończył 16 lat, czyli wchodzi w 17 rok życia. I my sobie tak obniżamy, zapominamy o jednej rzeczy, że człowiek od momentu, kiedy się rodzi, to, że on ma te 86 miliardów neuronów, to okej, on ma tyle samo, co pan, co ja, czyli dużo, ale problem polega na tym, że jego neurony są połączone tylko niewieloma synapsami, czyli on nie może jechać autostradą taką jak my. On może dostawać zasoby informacyjne, obrazowe, pobudzać swój układ dopaminogenny, serotoninogenny, tylko tyle, ile jest rozwinięty. A co my mówimy? Mamy pieniążki i dajemy. No to do czego my prowadzimy? To ja zadam panu inne pytanie. Skończył pan szkołę podstawową kiedyś, liceum.
Tak.
Pamięta pan tą szkołę?
Pamiętam. Jest tutaj obok zresztą.
Panie Cyprianie, a czy pamięta pan w swojej szkole podstawowej psychologa, żeby on tam pracował? Nie było.
Prawdopodobnie był, ale nikt chyba wtedy z tego nie korzystał.
Nie
obecnie
było.
Obecnie wiem, że jest. W szkołach.
Tak, jest teraz. Tak. A czy w pana szkole był pedagog specjalny?
Nie, na pewno nie.
Nie było. Być może, że był pedagog. Był pedagog. Woźna Zosia ze szmatą. Chodziła po korytarzu, ona wiedziała, kto jest zakochany, kto pali papierosy, wszystko, tak? Ja nie chcę powiedzieć, że ta szmata jest potrzebna dzisiaj do wychowania. Nie. Chodzi o to, że my dzisiaj mnożymy wsparcie dla młodych ludzi. Tworzymy centra pomocy psychologicznej, tworzymy poradnie, rozwijamy instytucje, ale nie pamiętamy o jednej rzeczy, że to wszystko się zaczyna na poziomie rodziny. Czyli jeśli my w rodzinie damy do szkoły diament, to szkoła zrobi z tego brylant, ale jak my oddajemy sadzę, to najwyżej zrobimy ołówek i to jeszcze HB, a nie 2B, czy prawda, czy jakiś inny twardy. I popełniliśmy fundamentalny błąd. Otóż tworzymy projekty o charakterze zewnętrznym, natomiast nie umiemy ograniczyć tego, co zaburza nasze dziecko. Czyli to, że dziecko ma komunię, to nie oznacza, że dostaje nowego smartfona. To, że ma 11 lat, nie oznacza, że dostaje samodzielny tablet. Że niektóre rzeczy włączamy do dziecka dopiero wtedy, kiedy on osiągnie odpowiedni poziom rozwoju.
Nie uważa pan, że w takich placówkach jak szkoła wchodzimy w skrajność nie tyle cyfrową, ale dochodzimy do takiego skrajnego punktu, gdzie dzieci nabywają normy przez strach, przed oceną, przed rodzicami, że wchodzimy w stronę, w której dzieci zamiast też czerpać przyjemność, one boją się efektów tego, co daje im szkoła?
No, skoro od kilkudziesięciu lat ministrami edukacji są ludzie, którzy nigdy nie powinni zajmować tego stanowiska. Łącznie z panią Nowacką, poprzednikiem panem Czarnkiem, panią Zalewską, wszystkim. To są ludzie, którzy nie rozumieją rozwoju człowieka. Oni w ogóle nie kształtują polityki oświatowej w kierunku obywatela państwa. Oni tylko kształtują te instytucje w myśl ideologii, którym są wierni. Tak nie można. My nie patrzymy na dziecko jako na kogoś, kto przeniesie kulturowy krąg dalej do przodu, kto będzie rozwijało się według tego, jakie ma własne potencjały, tylko my budujemy schematy. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że znacząca część ludzi pracujących w instytucjach zarządzających oświatą kompletnie nie rozumie, co jest na dole, tam w szkołach. Ja mogę to powiedzieć, dlatego że w tym roku byłem w 73 szkołach, od wiejskich, a jutro jadę jeszcze do szkoły 300 na Wilanowie. Rozmawiam z nauczycielami, rozmawiam z rodzicami. I co ja widzę? Widzę szkołę, która jest trzymana w ryzach biurokracji. Tak? Szkołę, której się narzuca schematy, papiery. A pytanie brzmi, czy my mamy głupich nauczycieli? Czy oni są naprawdę tak skończenie nierozumni, że nie wiedzą, jak edukować i wychowywać? Oni wiedzą. To są fantastyczni ludzie. Tylko co się dzieje? Doprowadziliśmy do sytuacji, że rodzice mówią, jak ma szkoła funkcjonować. Bardzo przepraszam. Czy ci rodzice kończyli matematykę, filologię angielską, nie wiem, wychowanie o zdrowiu, niczego nie kończyli. My ciągle podważamy zaufanie do polskiej szkoły. Mamy fantastycznych dyrektorów, tak jak ten pan dyrektor z Przysietnicy i pani dyrektor z Frysztaka, gdzie kilka dni temu byłem. To są fantastyczni ludzie. My się odczepmy od szkoły, dajmy jej autorskie rzeczy na ogólnie zbudowanej podstawie programowej. Wie pan dlaczego? Otóż w Polsce więcej ludzi idzie na studia maturzystów niż w Szwajcarii i w Niemczech. Ja chciałem zapytać, czy jest to przełożenie w noblistach? Czy jest to przełożenie w tym, że są fantastyczne projekty? Nie. Otóż właśnie te różnego typu ideologie i ideolodzy na stanowisku Ministerstwa Edukacji rujnują polską edukację. I dam merytoryczny przykład. Gdyby pan wziął od państwa polskiego pieniądze na jakiś projekt, albo ja, a ja bym ten projekt spaprał, ja bym spuścił głowę i powiedział wszystkim przepraszam. A pani Nowacka spaprała projekt edukacja zdrowotna, który jest potrzebny, dlatego że włączyła w niego nić ideologiczną. Ona i jej zastępcy. I pytam publicznie, czy ona złożyła dymisję? Nie złożyła. Dlaczego? Bo to są ludzie nieodpowiedzialni. To są ludzie, którzy realizują projekty ideologiczne, natomiast nie rozumieją, co to znaczy wychowanie. Chciałbym w ogóle zapytać, czy oni wychowali swoje dzieci, jak wychowali, bo ja za żadne swoje dziecko nigdy nie będę się wstydził.
W takim razie na czym polega największa bolączka tego systemu edukacyjnego, z którym dzisiaj się mierzymy? Bo z jednej strony mówi pan, że ci ludzie nie rozumieją podstawowego mechanizmu rozumienia małego człowieka, z drugiej strony, że powinniśmy zaufać szkole, zaufać temu systemowi, bo oni robią dobrą robotę.
Budujemy ogólną podstawę programową. I mówimy, że na tej podstawie realizujcie państwo, wcale nie musimy stawiać ocen. Wcale nie musimy. Musimy rozwijać kompetencje. Musimy znaleźć jakieś formuły oceniania dziecka. Ale nie w taki sposób, że dzisiaj, i to mówię w pełni odpowiedzialnie, nauczyciele mówią tak, my z tej ósmej klasy wypuszczamy z naszej szkoły tych uczniów, którzy nigdy nie powinni skończyć tej szkoły, bo nie są do tego przygotowani. Ale wie pan, dlaczego ich wypychają? Wypychają ich, bo to będzie oceną szkoły, że ona na przykład nie puściłaby 10 czy 12, a nikt kompletnie tego nie rozumie, że przynajmniej te 5%, przynajmniej te 6%, to jest normalna rzecz. Dzieciaków, które są w szkole, powinny powtórzyć to, nie dlatego, że są ułomne, tylko dlatego, że potrzebują dużo więcej czasu, żeby ten materiał opanować. I my tego nie rozumiemy, ale nie rozumiemy dlatego, że to jest system totalnie zbiurokratyzowany. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, po co nam są kuratoria oświaty? Kiedy ja od jednej pani kurator słyszę takie bzdury o FOMO albo o podobnych rzeczach, pytam ją, skąd pani wzięła taką totalną niewiedzę? Bo gdzieś tam przeczytała, bo pojawiło się hasło jako wynik lawin informacyjnych. Czyli my nie wchodzimy w naturę głęboką problemu, tylko słyszymy, a później przyjmiemy tego kwantum jako coś, co istnieje. To jest nieprawda. Przecież to widzimy. Co z tego, że my mamy dziesiątki pedagogów, profesorów honoris causa. A przepraszam, czy któryś problem pedagogiczny został przez nich rozwiązany? Co z tego, że kształcimy tysiące psychologów? Czy te problemy zostały na początku rozwiązane? A co my mamy robić? Co my mamy z nimi zrobić? Gdzie mamy je dać? Tak? Jakie mamy stosować metody? Ten system się totalnie rozjechał. Dlaczego? Bo istnieje przepaść między tym, co myśli i czyni Warszawa, a tym, co naprawdę jest na dole. Oni są oderwani od rzeczywistości księżyc od ziemi. Musi uwzględniać daty naukowe, czyli rzeczy dowiedzione naukowo. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem, żeby 12-latek decydował o swojej seksualności, dlatego że on jeszcze nie rozumie swojej seksualności. I te lewackie, to nie są lewicowe poglądy. To są absolutnie lewackie. One są oderwane od tego, co wiemy dzisiaj, wiemy naukowo. To, że w ciele chłopca może urodzić się dziewczynka, i to, że w ciele dziewczynki może urodzić się chłopiec, to nie jest żaden defekt, to nie jest żaden błąd. Tak po prostu jest, taką mamy naturę. Ale decydowanie o tym w wieku 12 lat jest absolutnie ryzykowne. Otóż jeśli podejmiemy wszystkie modele terapii, łącznie z terapią hormonalną, a później wszystkimi zabiegami chirurgicznymi, to proszę pamiętać, że nie ma ścieżki odwrotu od tego. To jest one way. Zdolny do ocenienia wszystkiego. Proszę pamiętać, że to jest osoba wchodząca w wielki wewnętrzny konflikt jako pobudzenie hormonalne, jako adolescencja. To są cudowne, cudowne dzieci, ale takie ryzyko, żeby jakiś tam ktoś, jak to pan powiedział, z Unii Europejskiej powiedział, że my sobie zrobimy, to nie odpowiada, stanowi wiedzy naszej, nie? Na temat rozwoju seksualnego człowieka. No dalibóg, no tak nie można, nie? I to nie ma nic wspólnego z moim konserwatywnym podejściem, tylko to ma związek z tym, co mówi nauka. A myśmy dzisiaj naukę zideologizowali, tak? Raz jedni, raz drudzy. Jedni mówią, nie będzie edukacji, a drudzy mówią, że będzie. Otóż zapytałem niedawno w szkole katolickiej, na południu Polski, prowadzonej przez siostry zakonne. Czy jest tutaj pani, która jest przygotowana do edukacji zdrowotnej? Pani podniosła rękę, a rodziców, ponad 200 na sali, zapytałem. Jak myślicie państwo, czy ona mogłaby skrzywdzić wasze dzieci? Przecież ona tutaj u was mieszka. Znacie ją, codziennie spotykacie ją na ulicy. W niedzielę prawdopodobnie i na mszy. Nie mogłaby skrzywdzić. Ona będzie się posługiwała tylko wiedzą, wiedzą naukową. Jeśli nie podążamy ścieżką wiedzy, to wtedy nam pozostaje tylko ścieżka albo obłędu, albo ścieżka ideologiczna. Jedna i druga to jest szaleństwo. Dość mamy ideologii i dość mamy obłędu.
Mhm. Powiedział pan, że TikTok jest odpowiedzialny za setki samobójstw wśród najmłodszych, wśród dzieci w Polsce. Zamyśli samobójcze.
Zamyśli samobójcze.
Ale też doprowadza też w pewnym procencie do liczby samobójstw w Polsce. To jak wyglądają realia współczesnych rodzin, które się do pana zgłaszają? Jakie największe błędy popełniają polscy rodzice? What is up, everybody?
Telefony, ludzie patrzyli na chciałbym tam wrócić choć jeden dzień, gdzie ważne było, że jesteś tu ze mną. Nie było pośpiechu w duszy i każdy znał się naprawdę. Na ulicy witał się każdy, bo serca biły bliżej niż dziś. Zanim przyszły telefony, świat miał swój rytm. W oczach był kontakt, a nie błysk szyb. Chciałbym tam wrócić choć jeden dzień, gdzie ważne było, że jesteś tu ze mną. Zanim przyszły telefony, świat miał swój rytm. W oczach był kontakt, a nie błysk szyb. Chciałbym tam wrócić choć jeden dzień, gdzie ważne było, że jesteś tu ze mną. Thank you. zanim przyszły telefony, świat miał swój rytm. W oczach był kontakt, a nie błysk szyb. Chciałbym tam wrócić choć jeden dzień, gdzie ważne było, że jesteś tu ze mną. Zanim przyszły telefony, świat miał swój rytm. W oczach był kontakt, a nie błysk szyb. Chciałbym tam wrócić choć jeden dzień, gdzie ważne było, że jesteś tu ze mną.
Drodzy Państwo,
sprzedali zaledwie 300 płyt debiutanckiego singla. Zrobili dwie nieudane premiery tego.
No nie wiem, kto tak zrobił, ale to weszło mi tak momentalnie po tym utworze. Taka piosenka zrobiona przez sztuczną inteligencję. Teraz chciałbym Państwu, mam piękny utwór następny, ale to może później. Łzy Anioła. Coś z fantastycznego, cztery pory miłowania dla wszystkich miłośników, sympatyków tego zespołu. Za chwilę zagramy. Ale najpierw chciałem Państwu przedstawić coś, co zaintrygowało mnie. Moja żona to wynalazła. Zacząłem słuchać uważnie. To jest EWTN Live. Spotkanie z profesorem Williamem Thomasem. On pochodzi prawdopodobnie z Irlandii, z tego co tam skorzystałem. Ekspert w dziedzinie teologii maryjnej, który opowie o kilku uznanych przez Kościół sanktuariach maryjnych na całym świecie oraz o swojej współpracy z Instytutem Studiów Maryjnych imienia papieża świętego Jana Pawła II i Papieską Akademią Maryi. Bardzo ciekawy temat. No, ta sieć EWTN Global Catholic Network to jest w swoim 40 roku istnieje, jest największą religijną siecią medialną na świecie i została założona przez matkę Mary Angelikę. Codzienna msza święta transmitowana jest stamtąd i wiele pięknych rzeczy. Przy tych wszystkich atakach na maryjność zaintrygowało i żonę i mnie wysłuchanie tego fragmentu. A przy okazji przerzucę się szybko jeszcze do innego tematu, który też intryguje mnie od lat. A teraz trochę reklam, które mamy, musimy tu zagrać. Posłuchamy w takim razie, co tam ciekawego jest w reklamach. Słuchamy.
In every corner of Ontario, local radio is there. When storms hit, wildfires spread, or roads close, you turn to us. We're the voices that keep you informed, connected, and entertained. Local news, local stories, local jobs, all made right here in Ontario. But local radio needs your support. Ontario broadcasters are the heartbeat of our communities and a vital part of Canadian media. Let's make sure our homegrown voices stay strong. Support Ontario Radio, because local matters. A message from Ontario's broadcasters, keeping our province connected.
FM 98.5.
FM 98.5 is all about supporting safety in our community. Listen daily for the fire and CO safety tip of the day as part of the annual 12 days of holiday fire and CO safety campaign. We want everyone to be safe from fire this year and have a chance to win a valuable $95 home safety package to keep in your home. Text the Liuna Local 183 text line to win when you hear the daily keyword announced. Brought to you by Fire Ready, specialists in fire suppression systems for restaurants.
What is it about Christmas that continues to captivate us? Christmas recalls how God comes to us. The King of the universe lowers himself, born not in a palace, but in a manger, a child wrapped in swaddling clothes. Let's share together in the joy of this holy season. Your Catholic parish looks forward to welcoming you home this Christmas.
To find a church and local mass times, visit hamiltondiocese.com.
Drodzy Państwo, postaram się zaprezentować Państwu, czytał tłumaczenie. To jest oczywiście nieoryginalna wersja, taka polska. Subtitles tylko są przetłumaczone. Spróbujemy to przetłumaczyć, jeżeli mi się uda oczywiście, żeby ale na razie trochę po angielsku, a ja w międzyczasie spróbuję Państwu przygotować. Posłuchajmy fragmencik.
Issues that I think shows up at times with the various false claims to apparitions is that it runs parallel to movements like the New Age movement. I see it much more parallel to that than I would to, say, the Pentecostal experience, mm-hmm. in that people are looking for spirituality, but they're looking to have it more under their control than they are looking to have their lives put under God's control.
Correct.
I think that would be a characteristic of false mirroring. And just as in the New Age movement, which frequently became a series of schemes for the founder to make large amounts of money, you sometimes can detect when the people doing false apparitions mm-hmm. are starting to acquire a lot of possessions for themselves.
Correct.
And take in money that bilk other people
yeah.
rather than have it dedicated to the needs of the poor.
Sure, sure. We see that in Fatima, in Rue du Bac, also in Lourdes, where...
Drodzy Państwo, no tu na pytanie redaktora ojca, który prowadzi ten program, padło pytanie na temat, że na świecie jest mnóstwo miejsc maryjnych, gdzie ludzie są zainteresowani, a czasami te miejsca nie są takie, jak powinny być, że to jest oszukiwanie ludzi, ludzkiej naiwności. I tu profesor William Thomas odpowiada, tu już będę mógł czytać Państwu te tłumaczenie, które udało mi się ustawić na język polski. Posłuchajmy. Widzimy to również w Fatimie. Autentyczni starsi ludzie samotności i są dzisiaj inni ludzie, szukają rozgłosu i zbierają pieniądze. Mówią o ogromnych sumach pieniędzy, setkach milionów. I ludzie powinni być i to zrozumieć, że to nie jest prawdziwy widzący. Chodzi o coś jeszcze. W ostatnich latach Papieska Akademia Maryi na żądanie niektórych czy wszystkie ukazania są, jak określiliśmy, w sanktuariach, czy w Sycylii, czy gdzieś, czy one są na ten, a okazało się, że one są w rękach mafii. Były to sanktuarium prywatne. Byłoby serio powodów, by wywerbować ludzi, po drugie mafia, gdy byli zrekrutowani, musieli złożyć przysięgę przed posągiem każdej damy, że nigdy nie naruszą tajemnicy związanej z mafią. Potem pojawił się ojciec chrzestny, kłaniali się przed nim, zidentyfikowali wszystkie świątynie, opublikowaliśmy ich listę. Były również wykorzystywane do wielu i mnóstwo pieniędzy i innych powodów. Możemy więc ślepo podążać za te fałszywe objawienia i grzeszne. I hańbią Matkę Boską. Nie oddają tego prawdziwego, co powinno. W kościele czasami ludzie będą podejrzani co do oskarżenia o czymś czy nie, a popróbowanie pewnych wizji. Nawet gdy pojawiają się fałszywe objawienie, ludzie, którzy twierdzą, że widzieli Najświętszą Marię, to ci, którzy zignorowali zasady Kościół, nie ma takiej możliwości, ponieważ nie będzie, nie jest. My znamy prawdę, a oni próbują ją przed nami i przed wami ukryć. Czytanie dyskursu podejrzliwości, który stawia ich, musimy więc być bardzo ostrożni, czujni, żebyśmy się na to nie nabrali. Profesor Thomas, w mniemaniu mamy dane, mamy informacje, ci ludzie są w błędzie. Byłoby zaniedbaniem z mojej strony, gdyby nie powiedział, że biskupi są winni. W odniesieniu do wielu sanktuariów nie wydają żadnych osądów, co powinno być robione zgodnie z nową regułą. Biskupi muszą zbadać każde domniemanie, objawienie Maryi w swojej diecezji i przedłożyć sprawozdanie, które będzie sprawozdaniem kanonicznym sporządzonym przez komisję. Do tego zatwierdzenia potrzebna jest ta komisja DDF. Oni będą tymi, którzy to zdarzenie opiszą i sprawdzą. Jeśli nie, biskup zignoruje domniemanie, objawienie Maryi lub serię objawień, gdzie ludzie twierdzą, że widzą Matkę Boską codziennie lub co tydzień, gromadzą się tam milionami. Potem zamaskują rzeczywistość. Pewne prawdy, a na przykład prawda o Fatimie, tak zwanymi objawieniami, które mają miejsce w innych częściach miejsca Europy. Ojcze, coś na co moim zdaniem wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę, pyta ksiądz prowadzący, ponieważ nie tylko zgodzi się z biskupami wszystko, biskupi, o co mnie prosisz i mówisz, biskupowie przeprowadzają te dochodzenia i wykonują pracę rozeznawania autentyczności. Chcą nas jak gdyby przestrzec przed fałszywymi. Większość z nas nie ma możliwości uzyskania informacji, które byłyby decydujące o tym, czy coś jest prawdziwe, czy nie, lub fałszywe. Objawienie? Większość z nas nie ma takiego dostępu, ale oni mają. Pomóc nam utrzymać się w czystej wierze i nie popaść w upadek. Powiedział, jeśli biskup ma wątpliwości, zawsze może skontaktować się z Pontyfikatem Akademii Maryjnej. Mamy nowy wydział do dochodzenia, badania i nie tylko objawień maryjnych, ale takich wydarzeń jak płaczące figury lub różne wzornictwa maryjne, które wiecie, są autentyczne i do przekazywania przesłania są inne, fałszywe również, są bardzo ważne te fałszywe. Jedno z nich, gdy była analiza, okazała się krew świńska. Nie była krew ludzka, więc jej syn jest poddany śledztwu i uciekł na Sycylię, żeby znaleźć kryjówkę. Ale to całkowicie fałsz. Ojciec Mitch nie byłby koszerny, gdyby Matka Boża była Żydówką. Profesor Thomas, wiecie, nie byłoby, ale na poziomie maryjnym to teologia maryjną. Tak, musimy zrobić sobie krótką przerwę. I ja tutaj na tej krótkiej przerwie chcę przejść do jeszcze jednego głównego pytania, żeby Państwu jedną rzecz wyjaśnię, których ja miałem dużo wątpliwości. Otóż to już będzie za chwilę.
Would you like to take a question? Sure. We have a question sure. From our studio audience.
Mamy pytanie.
Sir, where are you from?
Publiczności, która się czytał.
Uniontown,
skąd ty
Ohio,
jesteś? Jestem z Uniontown w stanie Ohio, na południe. Od Akron. Świetnie, miło się widzieć. Jakie jest twoje pytanie? Pytanie moje dotyczy tego, co się dzieje w Medjugorje. W odniesieniu do objawień we mnie. Ojcze, ostateczna decyzja dotycząca autentyczności lub nieautentyczności, profesor Thomas. Jeszcze nie. Nie ma takiego czegoś w Medjugorje. Te wydarzenia zaczęły mieć miejsce w 1981 roku. Biskup wydał raport kanonowy istnienie zjawisk nadprzyrodzonych. Potem toczyło się dalej poprzez pobożność ludową, czyli osób, które nadal chcieli tam iść. Wiele osób twierdziło różne rzeczy, że widzieli Matkę Bożą, widzieli to, widzieli tamto. Więc kiedy nowy biskup przejął władzę, właśnie opublikował nową książkę, choć po chorwacku, została ona teraz przetłumaczona na język angielski. Gdy powołał komisję kanoniczną, potem nie znaleźli żadnych dowodów na istnienie czegokolwiek nadprzyrodzonego. To było do roku 2004, kiedy ludzie wciąż tam jeździli. Myślę, że teraz ta liczba sięga 17 milionów rocznie. Profesor Tomas, więc biskupi z całego obszaru wulkanicznego zebrali się razem i nie znaleźli żadnych dowodów na istnienie jakichkolwiek nadprzyrodzonych żywiołów maryjnych. Następnie pozostała komisja pod kierownictwem kardynała Roveniego podsumowała w 500 pytaniach i ustaliła, że łącznie z kardynałem Müllerem 99% rzekomych objawień stanowiły powtarzające się przesłania. Nie znaleźli niczego, co w naturze jest nadprzyrodzone. Papież Ojciec Święty nazwał to ludową. Nie zapomnijcie o nagrodach z roku 82-2002 za wsparcie dla osób, kapłanów, a w szczególności osób przewodzących pielgrzymki. Następnie pozwolono pielgrzymom udać się tam, ale nie udawają się, oddając czci Matce Bożej. Medjugorje, gdyż tytuł ten oficjalnie nie istnieje w Kościele, a Królowa Pokoju, oni tak to nazwali, moim zdaniem kontrolują wszystko, aby upewnić się, że wszystko jest zgodnie z księgą. Wcześniej zdarzały się nawet fałszywi kapłani, którzy jeździli do Medjugorje, gdy tam byli buntowniczy bracia franciszkanie, którzy spowiadali i tak dalej. Jeden z nich został ekskomunikowany. Wykluczono go, jest teraz świeckim i tak dalej. I tak dalej, ale ludzie idą. To jest sprawa antropologiczna. Jedzenie jest tańsze, papierosy są tańsze, więc są więcej towarzystwa i uczestniczyć we mszy świętej. Rozumiem, że teraz jest to bardzo dobre, dobrze świętowania. Nowy biskup ma tam pełną kontrolę. Ale taka jest popularna pobożność, zatwierdzona. Rzeczywistość nie została zatwierdzona. Osobiście nie widzę, kiedykolwiek zostaną zatwierdzone tam te nadprzyrodzone rzeczy. Z całą pewnością, ojciec prowadzący, nie będzie zgody, dopóki wszystkie te objawienia nie będą ostateczne. Jeśli Kościół powiedziałby, tak, uważamy, że to jest nadprzyrodzone, a wtedy powiedziano by, że to nie jest poprawne. Prawdą to byłoby i według umysłu społecznego, popularnego byłoby rozumiane jako usprawiedliwione. Nie możesz podjąć ostatecznej decyzji, dopóki wszystko nie będzie zakończone. Powiedziałbym, że sam tam byłem, wielką korzyść odniosłem, ponieważ słuchałem spowiedzi 8 godzin dziennie. Ludzie wracają do spowiedzi po długim czasie. To było bardzo ważne i bardzo dobre. Więc to mnie bardzo uszczęśliwiło, ale zaobserwowałem wiele innych problemów w niektórych innych dziedzinach. Więc traktuję o wiele poważniej dobro, dobrej spowiedzi i uczestnictwa we mszy świętej oraz staram się wzrastać w wiarę. To naprawdę pozytywne. Trzeba zachować bardzo ostrożność. Nic z tego, co powiedziano, nie okaże się fałszywe. Szczególnie fałszywe. Profesor Thomas, cóż, te elementy, które nie są dobre, że Kościół przyzna, na przykład mówiąc, że wszystkie religie są takie same w oczach Boga, oczywiście, nieprawda, i widzę, że nasza. Pani powie tak, jestem całkowicie za popularną pobożnością, uważam, że to dobra rzecz. Ludzie zwracają się do Boga, spowiadają się i modlą, ale żeby wierzyć w coś, co nie istnieje, mogą zbadać wyniki komisji kanonicznych, aby ustalić, czy mogą skontaktować się z biskupami, nawet kupić książkę i książki napisane przez nich. Donalda Foleya na przykład, który jest śledczym oraz wiele przeczytałem przedmowę do tej książki. Dobra praca, która daje obraz, co się dzieje w szczegółach, co się tam dzieje. No to takie, drodzy Państwo, ciekawe rzeczy, które mnie zainteresowały i postanowiłem Państwu zaprezentować. Jeżeli Państwo chcą wysłać całości, to jest bardzo długie, około godziny czasu. Można to wysłuchać, włączyć sobie tłumacza. No, na przykład warto czytać książkę Marii Valtorti. Tutaj mam, nie znam takiej służebnicy Bożej Luisy Picasseretti. No i tutaj pan, tutaj dr Thomas rozpowszechnia rażące dezinformacje na temat służebnicy Bożej Luisy Picasseretti. Odpowiadam na to w zakładce posty na moim kanale. Dodam link. No jakiś pan też jest, co tutaj ma posty. Ten człowiek myli się do Luisy Picasseretti. Nie znam, mam nadzieję, że spróbuję zapoznać się z tym tematem. Zaciekawiło mnie to bardzo i rzeczywiście bardzo interesujący temat. Polecam Państwu na dni świąteczne, kiedy będzie więcej czasu, odsłuchanie tego. Cztery pory miłowania, łzy anioła. Piękny utwór. Zapraszam Państwa do wspólnego wysłuchania, bo ja też tego utworu nie słuchałem często, a kocham ten zespół. No tam można powiedzieć, kocham, bardzo lubię. Cztery pory miłowania, nie tylko ja, wiele naszych przyjaciół radia o późnej porze. Popełniłem wielki błąd. Myślałem, że mi się uda przeskoczyć na drugą. Mam tylko jeden komputer. Tutaj nie mogę podłączyć, drodzy Państwo.
A more powerful QuickBooks now on the Intuit platform.
Już uciekamy stąd. Nie mogę podłączyć swojego telefonu. Tutaj proszę, żeby spróbowano takie gniazdo do podłączenia tak zwanego AUX, gdzie można by było podłączyć nagrywarkę czy coś. Nie posiadamy w tym studiu jeszcze, ale tu ciągle prace trwają. Wracamy. Cztery pory miłowania, łzy anioła.
Gdy mrok szaleje pośród burz, przed piekłem biegnie anioł.
przez wicher słychać zawróć mnie. Ręce podaje nam bez słów, wędzidła strąca z ludzkich głów, z ciemności budzi wszystkich nas, byśmy świadczyli, że już czas. Kajdany wojenny rzucić precz, bo nienawiści to jest rzecz, tortury zdroje obmyć łzą, przebaczyć innym rozpacz swą.
Drodzy Państwo, fragment koncertu z Filharmonii Łódzkiej z 9 stycznia 2025 roku. Ja byłem w Filharmonii Rzeszowskiej w październiku ubiegłego roku, także przepiękna wersja, koncert fantastyczny, gdyż pan Miotko komponuje wspólnie z piosenki z panią Malwiną, która gra na fortepianie tak pięknie. Grünwald śpiewa, instrumenty klawiszowe. No tutaj taki mam komentarz. Uwielbiam tą piosenkę. Nie, uwielbiam ten zespół i tę piosenkę. Szkoda, że nie ma do niej teledysku. No na pewno to jest szkoda. A teraz chciałbym Państwa pożegnać, bo już czas antenowy doszedł do końca. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim słuchaczom radia o późnej porze. Drodzy kochani słuchacze, 38 lat rozpocząłem prowadzenie tej audycji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Myślę, że parę tematów poruszyłem, zainteresują Państwa, warto je posłuchać w całości. Na YouTube są dostępne. Na zakończenie pozdrowienia dla wszystkich chorych. Nie każdy w te święta będzie mógł świętować przy stole, czy często w łóżku, czy samotnie. Kolęda dla chorych. Dziękuję Państwu, wesołych świąt Bożego Narodzenia, a Nowego Roku złożymy sobie w następnym tygodniu. Kolęda dla chorych. Maciej.
Kolędo, zostań dziś przy chorych. Tych, co zmagają się wciąż z bólem.
Maciej Wróblewski, jak pięknie zaczął, posłuchajmy.
Z gwiazdą.
Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień.
Z płatkiem snu. Weź ich w ramiona wszystkich czule. Kolędo jak szpitalna sala. Blada w lęku, niczym śnieg. Kolędo tych, co już dojrzeli. Tamten odległy drugi brzeg. Kolędo, zostań przy cierpiących. Czułym okładem bliskich dłoni. Niech zamiast dzwonków uszpitalnych drzwi miłość jak srebrny dzwonek dzwoni. Przełam się z nimi chlebem wiary. Nad białym prześcieradłem trwogi ugaś pragnienie źródłem siły, nim los wyznaczy wszystkie drogi. Kolędo, zostań dziś przy chorych. Co zmagają się wciąż z bólem. Z gwiazdą nadziei, z płatkiem snu. Weź ich w ramiona wszystkich czule. Z gwiazdą nadziei, z płatkiem snu. Weź ich w ramiona wszystkich czule.
Każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień. Znali, patrzyli, nie rozumieli. Nad setnikami ty zmiłuj się.
Studios in Waterloo Region. We are CKWR-FM. FM 98.5.
Adrian Toma of Adrian's Water Softener would like to say thank you for your business throughout the year. Adrian wishes each and every one a very Merry Christmas and a Happy New Year.
This holiday season, let's spread joy and warmth with our neighbors who need it most. Right now in Waterloo Region, 1 in 9 households is experiencing food insecurity. But even a small act can make a big impact. Just $1 helps provide 2 nutritious meals for someone in need. Visit thefoodbank.ca/holidaygiving to donate today. Together, we can make the season brighter, share the spirit of kindness, and make sure everyone in our community can enjoy a warm and nourishing holiday meal.
Din Betleem, cel din vecia luat din